ta wystawa, którą otworzyliśmy, dopiero mi uświadomiła, że to było marzenie, bo wcześniej jeszcze nie myślałem w takich kategoriach marzeń, tylko raczej i potrzeby, żeby przy okazji pracy w muzeum wrócić do Wróblewskiego, z którym się spotkałem dosyć wcześnie, znaczy wszyscy się spotykamy z Wróblewskim bardzo wcześnie, bo on towarzyszy naszej edukacji, jego prace, ilustracje znajdują się w różnych podręcznikach. Ale takim punktem zwrotnym i z tego właściwie, który mi najbardziej zapadł w pamięć, to była jubileuszowa wystawa w Zachęcie w 1997 roku w Warszawie. Taka pierwsza duża wystawa za mojego życia chyba, która wtedy już studiowałem historię sztuki na KUL-u i ta wystawa, byłem wtedy studentem, nie wiem, trzeciego może roku, utwierdziła mnie w bardzo dobrym wyborze, który zrobiłem wybierając studia z historii sztuki. No i ta wystawa była rzeczywiście wtedy, pamiętam, dla mnie wstrząsająca, była zupełnie inna w stosunku do innych wystaw, które widziałem. Była bardzo tak szlachetnie wyeksponowana, ale przede wszystkim znalazły się na niej rozstrzelania, które były obrazami wyjątkowymi, przejmującymi. Kiedy je zobaczyłem na żywo, to sprawiły na mnie olbrzymie wrażenie. Później kilka lat minęło i przy okazji już staraj o książkę habilitacyjną. Chciałem z powrotem wrócić do Wróblewskiego. Wróblewski stał się wtedy taką postacią odczytywaną od nowa. Jeszcze w latach 90. Galeria Starmach wydała książkę Andrzej Wróblewski Nieznany, w której to książce pojawiły się pewne tematy związane z późniejszą twórczością Wróblewskiego, rzadziej pokazywane, rzadziej reprodukowane. Były to mniejsze szkice, akwarele, rysunki tuszem, gwasze o takim bardziej prywatnym czy osobistym charakterze, jakby pokazujące Wróblewskiego zupełnie w innym wymiarze, nie tylko jako artystę, jako malarza powiedzmy historycznego, ale malarza takiego wnikliwego obserwatora codzienności. Wtedy też dokonano wielu odkryć właśnie takiego mniejszego Wróblewskiego, jeśli można tak powiedzieć. W Galerii Opera była zrobiona wystawa, w Galerii INSPE była zrobiona wystawa też, pokazana wystawa rysunków górskich, jeśli dobrze pamiętam. Więc ta rozpiętość tematów pojawiła się olbrzymia i zdałem sobie sprawę, że praca nad Wróblewskim to jest praca na całe życie, bo właściwie w ciągu tych 9 lat swojej aktywnej twórczości miałem wrażenie, że nie rozstawał się z przyborami plastycznymi i bez przerwy tworzył. No i te moje zainteresowania jakoś tam naukowe przebiegały w kierunku sztuki prezentującej doświadczenia wojenne. Wróblewski stał się jednym z bohaterów tego mojego opracowania. No i pracując w Muzeum Narodowym w Lublinie, wyobraziłem sobie, że taka wystawa Wróblewskiego jest bardzo ważnym etapem i dla działalności muzeum, i dla działalności mojej. To tak się dobrze złożyło, że w 1973 roku odbyła się wystawa w Labiryncie, w Galerii Labirynt w Lublinie, która prezentowała Wróblewskiego i wówczas krytycy lubelscy opisywali tą wystawę w Labiryncie jako taką wystawę, która miała zapowiadać program Galerii Labirynt i Wróblewski miał się stać takim patronem. Jak się okazało, dzieje Galerii Labirynt miały inny troszeczkę przebieg i ta historia bardziej awangardy związana z konceptualizmem zaczęła przeważać. Chociaż właśnie taki krytyczny sposób obserwacji rzeczywistości i taka świadomość malarska wydaje się, że rzeczywiście sprawdziła się w tym programie Galerii Labirynt. Natomiast jest teraz 2023 rok, 50 lat minęło od tamtej wystawy, więc jest też ten kontekst lokalny, żeby pokazać Wróblewskiego w Lublinie. W Muzeum Narodowym w Lublinie ma 2 obrazy bardzo piękne, pisane w początki twórczości Wróblewskiego. Obraz na temat okropności wojennych, ryby bez głów, które były prezentowane na wystawie sztuki nowoczesnej w 1948 roku i jeden z ostatnich obrazów Wróblewskiego, kobietę przysłowioną z 1957 roku. Więc zadaniem naszym było wypełnić przestrzeń pomiędzy pierwszym i powiedzmy ostatnim obrazem Wróblewskiego. I oczywiście od tej opowieści dotyczącej moich doświadczeń z Wróblewskim minęło wiele lat i w międzyczasie pojawiła się jeszcze większa literatura. Wróblewski w ogóle był taką postacią chętnie opisywaną przez krytykę artystyczną już po śmierci. Ale w tym czasie także zupełnie niedawno, jeśli chodzi o odkrywanie historii Wróblewskiego, powstała Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, która opublikowała kilka monumentalnych publikacji dotyczących tej twórczości, niezwykle wnikliwych, rzeczowych, starannych faktograficznie, świetnie zrealizowanych wydawniczo. No i ten pomysł na Wróblewskiego u nas myśleliśmy, żeby miał trochę inny charakter, żeby już nie powtarzać pewnych wystaw, które odbywały się w stosunku do Wróblewskiego. Tak myślałem o Wróblewskim, że on może być właśnie patronem różnych kierunków artystycznych w sztuce polskiej, choć pewnie nie tylko. I stał się ważnym punktem odniesienia dla artystów, którzy chętnie przywoływali jego nazwisko, bezpośrednio wskazując na inspirację jego twórczości. I to oddziaływanie rzeczywiście z dekady na dekadę było powtarzalne i układało się w jakieś takie regularne interwały. A z drugiej strony chcieliśmy też pokazać Wróblewskiego, który jest aktualny dzisiaj, nie tylko poprzez bezpośrednie nawiązania do formy, kształtu, wymowy tych obrazów, ale także artystów, którzy w jakiś sposób sięgają głębiej, odczytują tę twórczość poprzez własne tropy myślenia o historii, o pamięci, o egzystencji, jako takich trwałych tematów Wróblewskiego.
Za chwilę pokażesz nam te obrazy, ale jeszcze chciałam na chwilę wrócić do takiego sformułowania, którego użyłeś na samym początku, że kiedy zobaczyłeś pierwszy raz wystawę, dużą w Zachęcie wystawę Wróblewskiego, to utwierdziło cię to w wyborze kierunku studiów, czyli historii sztuki. Powiedz coś więcej na ten temat. Co takiego znalazłeś, co takiego zobaczyłeś, czego szukałeś przede wszystkim?
Czy to są rzeczy, które są jakoś tam nieuchwytne, no bo w gruncie rzeczy pasja do historii sztuki mi towarzyszyła i rozwijałem ją i właściwie krok po kroku na zajęciach znajdywałem bardzo ciekawe zjawiska od starożytności do współczesności, ale ta wystawa była dla mnie takim olśnieniem, po prostu czasami się zdarzają takie chwile, że się po prostu coś widzi bardzo świeżo i nieoczywiście i tak nieoczekiwanie i to już może w jakichś takich kategoriach zupełnie nieracjonalnych i pozanaukowych, raczej właśnie w kategoriach takiego olśnienia bym to traktował.
Conan.
Tak, dokładnie.
Czego zaczynamy?
Wróblewski był autorem różnych prac, ale także interesował się fotografią. Niestety w mniejszym stopniu udało nam się pozyskać. Miał bardzo ciekawe zdjęcia, takie miejskie, które korespondowały z jego pracami też malarskimi. Ale na początek wybieramy takie zdjęcie właśnie symboliczne, wykonane przez niego w lustrze i jakby prezentujemy takiego artystę, który stara się jakoś panować nad tym narzędziem aparatu fotograficznego, ale jeszcze dodatkowo widzi siebie w lustrze i to lustro staje się właśnie takim sposobem obserwacji świata przez jakby siebie i ta taka emocjonalność, subiektywność, indywidualność jest takim kluczem do zrozumienia twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Zresztą wykonał kilka portretów własnych, które prezentujemy na tej wystawie i one za każdym razem są takimi portretami może nie tyle realistycznymi, co właśnie dzięki kolorystyce, poprzez taką intensywność raczej wzmagają pewnego rodzaju myślenie o tych portretach jako obcowaniu z jednostką, która ma bogate przeżycia wewnętrzne.
Każdy z nas spotkał się z Andrzejem Wróblewskim, bo gdzieś były reprodukowane jego prace w podręcznikach.
I myślę, że tutaj właściwie jest ten jeden cykl, który się upowszechnił w takim zbiorowym odbiorze i właściwie wszelkie lekcje historii dotyczące czasu okupacji były wzbogacane właśnie rozstrzelaniami, cyklem rozstrzelania Andrzeja Wróblewskiego. Natomiast był to krótki okres twórczości samego artysty, związany z jego twórczością z pierwszej połowy 1949 roku, kiedy wykonał właśnie ten cykl egzekucji. Natomiast jego twórczość, i pewnie jest to bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy cykl, natomiast jego twórczość jest niezwykle bogata, różnorodna i jeśli myślę o tej wystawie, która otwiera różne ścieżki dla sztuki współczesnej, no to właśnie dlatego, że ta twórczość posługuje się bardzo różnymi składnikami, różnymi odniesieniami. Czerpie z różnych tradycji, ale i te tradycje w bardzo taki sposób twórczy rozwija. Więc ta wystawa jest podzielona na kilka sekwencji. Nie zawsze chronologicznie usytuowanych w stosunku do twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Raczej staraliśmy się wybierać pewne tematy, które wyróżniały określony etap jego twórczości albo były rozwijane w różnych momentach jego twórczości, bo ta jego twórczość charakteryzowała się też takimi powrotami do pewnych motywów, do których wracał później, które interpretował w różny sposób. Ale zaczynał dosyć powiedzmy i odważnie i typowo, powiedział, dla swoich czasów, to znaczy zaczynał od abstrakcji i zaraz po wojnie to sztuka abstrakcyjna była takim narzędziem doganiania rzeczywistości, budowania rzeczywistości na nowo i scalania tej rzeczywistości z pewnych fragmentów pamięci związanych jeszcze z okresem międzywojennym. I to myślenie o nowoczesności było definiowane właśnie poprzez sztukę abstrakcyjną. Wróblewski w 1947 roku miał szansę nawet bezpośrednio obcować z tą sztuką abstrakcyjną najwyższych lotów. Odbył podróż do Amsterdamu, do Kopenhagi, tam widział pracę Pieta Mondriana, Theo van Doesburga, a więc artystów związanych z holenderskim neoplastycyzmem przedwojennym, którzy preferowali właśnie bardzo takie czyste, klarowne kompozycje oparte na albo kątach prostych, albo regularnych diagonaliach, wypełnione czystymi barwami. Oczywiście abstrakcja nigdy nie jest asemantyczna, tylko jest jakąś postawą wobec świata. Ten neoplastycyzm Pieta Mondriana był pewnym wyobrażeniem świata opartego na idealnym ładzie, na porządku, który będzie wynikał ze znoszenia się przeciwieństw, i ten język form plastycznych miał odkrywać taką istotę czy esencję świata. I Wróblewski, nawiązując czy to do Pieta Mondriana, czy do surrealistów, czy do Paula Klee i innych artystów, których obrazy są czytelne w jego i abstrakcjach, i takim też cyklu Zatopione miasta, czy też w seriach tak zwanych kosmicznych, pokazujących układy gwiazd, układy słoneczne, Ziemię. Wróblewski rezygnował właśnie z takiego bardzo precyzyjnego odzwierciedlenia geometrii obrazu na rzecz przełamywania kolorystyki, posługiwania się brunatnymi, złamanymi kolorami. Unikał kątów prostych, raczej budował swoje formy właśnie z takich pewnych regularnych form planimetrycznych, ale charakteryzujących się pewną asymetrią, nieładem, dynamiką, i to jeśli myślimy o kreacjach artystycznych jako takiej próbie wyrażenia świata poprzez język form plastycznych, to u Wróblewskiego też było to widoczne jako pewnego rodzaju taka próba odzyskania świata, ale który już jest po zagładzie, który już jest po katastrofie, i w jaki sposób połączyć w abstrakcji można pewną nadzieję, ale i pamięć. I ta niestabilność formy wydaje mi się kluczowa dla jego wczesnych prac, które obrazują pewien modularny system, który ulega rozproszeniu, rozbiciu. Jego obrazy są asymetryczne, mozaikowe, trochę takie odtwarzające właśnie taką ruchliwość, dynamikę, jako takie narzędzia, którymi się posługiwał wcześniej. Był autorem też form przestrzennych i na wystawie krakowskiej, na wystawie sztuki nowoczesnej w Krakowie pokazał dwa obiekty wykonane z takich prostych elementów jak blachy czy rury do kuchenek gazowych, które stanowiły dla niego pewne rusztowanie do stworzenia właśnie takich przedstawień antropomorficznych, figuralnych za pomocą takich prostych codziennych narzędzi czy prostych codziennych tworzyw. Wróblewski myślał o tej fazie swojej sztuki jako twórczości, która nie jest izolowana społecznie, ale on sam się postrzegał jako właśnie takiego konstruktora, który działa za pomocą takich prozaicznych tworzyw, żeby budować określone też emocje u odbiorców, wywierać określone uczucia. Te obrazy abstrakcyjne, jak i te formy przestrzenne były przez niego traktowane właśnie jako system, jako sposób działania na odbiorcę, masowego odbiorcę. Właściwie postrzegał powinność sztuki jako jako powinność nieelitarną, ale wręcz przeciwnie, jako pewne zaangażowanie w teraźniejszość i sztuka miała spełniać bardzo określone role, jeśli nie była elementem związanym z konstrukcją nowoczesnej rzeczywistości, to była takim elementem konstrukcji rzeczywistości, która jest komunikowalna. Sztuka jest takim komunikatem powszechnych emocji i nastrojów. I te emocje mogą być różne, związane mogą być z przeżyciem nostalgii, smutku, dramatu wojennego, a mogą być rozumiane jako budzenie entuzjazmu dla tworzenia nowej rzeczywistości i w tym sensie tworzenia określonego klimatu czy atmosfery społecznej sztuka miała odgrywać olbrzymią rolę.
Czy ten okres jest inspiracją dla twórców?
Znaczy, ta część rzeczywiście ona pokazuje taką pewną ambiwalencję rodzenia się twórczości Wróblewskiego, gdzie artysta starał się odnaleźć w tej rzeczywistości malarskiej, która go otaczała. Prezentujemy jeden z obrazów Jerzego Nowosielskiego, który bardzo jest właściwie podobny do tej stylistyki Wróblewskiego i pokazuje ten punkt startu tych dwóch artystów jakby z tego samego punktu i kariera się rozwijała w innych kierunkach. Ale ta pierwsza część zawiera też taki temat obrazów dwustronnych, które stały się takim motywem chętnie przywoływanym ostatnio przez historyków sztuki, widząc twórczości Andrzeja Wróblewskiego i w tym zabiegu właśnie dwustronności obrazów, pewien zabieg ideowy. Też staramy się to docenić, taki sposób interpretacji, bo rzeczywiście te obrazy z jednej strony mają charakter takich obrazów abstrakcyjnych, z drugiej strony figuratywnych, jeśli nawet byśmy potraktowali to wyłącznie za jakiś powód ekonomiczny, za powód związany z pewną próbą wykorzystywania powtórnego tego samego obrazu, to sytuowanie takich różnych przedstawień na dwóch stronach obrazu pokazuje ten okres Wróblewskiego jako taki okres inaugurujący jego późniejszą twórczość, ale także pokazujący jego taki zasadniczy dylemat, jak się poruszać, czy sztuka abstrakcyjna może być sztuką masową, czy raczej powinien używać form figuralnych jako bardziej komunikatywnych społecznie i ta pierwsza sala stara się prezentować ten wczesny jego dylemat twórczości artysty, no, który był bardzo też zaangażowany w takie procesy związane z reformą Akademii Artystycznej, z reformą kształcenia, zrywaniem, z pewnym traktowaniem sztuki jako kategorii czysto estetycznej, autonomicznej, zrywaniem z tradycją koloryzmu. Takim rewolucjonizowaniem tej dydaktyki, która miała być nastawiona właśnie na tworzenie takiego zestawu plastycznego, który będzie jasno wyrażał znaczenia swojej epoki. Czy może być to malarstwo abstrakcyjne? Wkrótce z tego zrezygnował, ale pewne cechy takiej konstrukcji obrazu abstrakcyjnego były dla niego istotne przez całe życie.